Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować temat, który zacząłem na ostatnim wykładzie. Już nie wiem, kiedy to było, czy dwa tygodnie temu, czy trzy. Na poprzednim wykładzie mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł nazwał Kościół fundamentem i podwaliną prawdy. W związku z tym jedno z zadań, jakie ma Kościół, jest obnażać kłamstwo. I tym zajmujemy się w tej serii wykładów. Można by powiedzieć, że wykazujemy błąd. Chodzi tutaj o błędy, które są utrwalone w sposobie myślenia tego świata, gdzieś w naszej kulturze. Są to błędne założenia, na których często ludzie budują swoje życie, co prowadzi do jakiegoś rozczarowania. Jeżeli Kościół ma obnażać kłamstwo, to może też sprawiać wrażenie, że prawda jako idea jest dla Kościoła czymś najbardziej cennym. Warto zadać sobie pytanie, czy tak jest naprawdę. Czy prawda jest tym, co wyróżnia uczniów Chrystusa? Czy to właśnie samą prawdą mamy się szczycić jako Jego uczniowie? Od razu myślę na myśl, przychodzi nam fragment z Ewangelii Jana, 13 rozdział, gdzie Jezus powiedział do swoich najbliższych uczniów: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I co tutaj widzimy? Tym, co wyróżnia nas jako uczniów, jest miłość, a nie prawda. Apostoł Paweł mówi w pewnym momencie do kościoła w Rzymie. Zobaczmy. Rzymian 14, rozdział, werset 1. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. No i to wstaje pytanie, co jest dla nas ważniejsze? Miłość czy prawda? Apostoł Paweł mówi: tego, który jest słabszy w wierze, przygarnij bez spierania się o poglądy. Miłość jest ważniejsza niż prawda. Co jest ważniejsze, spór czy okazywanie życzliwości drugiemu człowiekowi? No, polecenie apostoła jest tutaj bardzo jasne, bo miłość jest istotą chrześcijaństwa. To ona ma miejsce na sztandarach, które niosą uczniowie Chrystusa. W związku z tym jest ważne pytanie dla każdego z nas. Pytanie, czy potrafię kochać, jest o wiele ważniejsze od pytania, ile wiem. Często chrześcijanie chcą rozwijać się, pogłębiając swoją wiedzę. Kupując na samą książkę, czytając ją, zgłębiając. Może też jest to istotne, ale w świetle nauki Nowego Testamentu o wiele ważniejsze jest to, czy człowiek ma miłość Bożą względem drugiego, niż to, ile wie. Przecież Bóg wybrał to, co jest głupie w oczach świata, żeby zawstydzić mędrców. Dla Boga wiedza nie jest wielką wartością. O wiele ważniejsza jest miłość. Więc zadajemy pytanie, czy potrafimy przygarniać drugiego człowieka bez spierania się o poglądy. Apostoł Paweł mówi, że Kościół jest filarem i podporą prawdy, ale te słowa poprzedzone są innymi. Popatrzmy. Pierwszy list do Tymoteusza, 1, 5 i kolejny. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary niebłudnej. Pisząc ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Ponieważ Kościół jest filarem i podporą prawdy, należy w nim właściwie postępować. I tak jak tutaj mówi apostoł Paweł, celem nakazu jest nie sama prawda, nie to, kto ma rację, ale celem nakazu jest miłość. Ostatnio cały wrzesień czytałem pierwszy i drugi list do Koryntian. Są one bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o relacje między Pawłem a jego podopiecznymi. W pewnym momencie, pod koniec pierwszego listu, apostoł Paweł mówi do nich takie słowa. Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Czyli nie jest taka lekka zasada, że generalnie powinna być miłość między chrześcijanami we wspólnocie. Apostoł Paweł nie mówi, że to jest ogólna zasada. Mówi, wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Więc standardy postępowania dla uczniów Chrystusa wewnątrz Kościoła są bardzo jasne. Nie ma w Kościele sytuacji, w których można sobie pozwolić na postępowanie bez miłości. Celem nakazu jest miłość. To ona jest istotą chrześcijaństwa. I jako Kościół potrzebujemy być tego świadomi. Kościół w Efezie, do którego apostoł Paweł pisał, gdzie zostawił Tymoteusza, miał tendencję, żeby odchodzić od swojego celu, do jakiego Bóg go powołał. Zobaczmy, co apostoł Paweł pisze do tego kościoła przez Tymoteusza. Jak prosiłem Cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, tak proszę teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Apostoł Paweł pisał te słowa zaniepokojony tym, co dzieje się w efeskim kościele. Ludzie zamiast wypełniać Boży plan, trzymać się prawdy i wykazywać prawdziwą miłość do drugich, zaczęli zajmować się ciekawostkami, baśniami, genealogiami. Niektórzy zboczyli od niezawodnej wykładni nauki i od tej miłości prawdziwej, która potrafi przykryć wszystko. I apostoł Paweł przywraca Kościół w Efezie, możemy powiedzieć, do pionu. Tak by spełniał swoją rolę. Więc Kościół jest wyjątkowym miejscem, bo spotykają się w nim dwie rzeczy. Z jednej strony prawda, apostoł Paweł mówi, że Kościół jest podwaliną prawdy, z drugiej strony miłość, która wyróżnia nas jako uczniów Chrystusa w tym świecie. Skąd w Kościele to połączenie prawdy i miłości? Popatrzmy Ewangelię Jana 3 i 18 rozdział. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I słowa Jezusa z 18 rozdziału. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Więc miłość i prawda łączyły się w służbie Jezusa. Kiedy On przyszedł i zaczął swoją służbę, to nie wygłaszał jakieś dogmaty, same prawdy. Jedna po drugiej. Wiemy, jak się zachowywał. Wiemy, że podchodził do człowieka z wielką miłością. Nie przechodził obojętnie obok żadnej ludzkiej krzywdy. I to właśnie jest jego wzór. Miłość połączona z prawdą. Jest to wzór dla Kościoła. Jako wspólnota chcemy taki wzór powielić. Mam wrażenie, że w naszym kraju panuje, można by to nazwać, uczulenie na samo to słowo prawda. To uprzedzenie do prawdy wynika ze złego zrozumienia jej roli. Prawda służy dobru człowieka. Kłamstwo zawsze zwodzi. I zarówno w służbie Jezusa, a także w Kościele prawda zawsze jest przeplatana z miłością. Kiedy więc obalamy mity utrwalone w naszej kulturze, kiedy wykazujemy jakiś błąd sposobu myślenia naszego pokolenia, to nie robimy tego po to, by potępić człowieka. Tak jak Jezus, kiedy mówił o prawdzie, nie mówił to po to, żeby potępić. Kiedy wykazujemy błąd, nie robimy tego po to, by udowodnić, że my mamy rację, a ktoś się myli. Ale robimy to dla dobra człowieka. I tak dzisiaj zajmiemy się kolejnym kłamstwem, które często jest utrwalane na murach. Nie wiem, Michał, czy będziemy mieć zdjęcie napisu. Nie, jeszcze wcześniej, jakbyś to jeszcze schował. Nie, chodzi o to zdjęcie, które ci wysłałem 2 tygodnie temu. Nie mamy. Okej. Okay. Znalazłem zdjęcie, ktoś napisał sprayem na murze takie hasło: umiesz liczyć? Licz na siebie. Czy to prawda, że człowiek musi liczyć na siebie? Jaki sposób myślenia stoi za takim zdaniem? Jeżeli umiesz liczyć, licz na siebie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten, kto wypowiada to zdanie, musisz liczyć, licz na siebie, jest w pewnym sensie poszkodowanym. To zdanie brzmi tak, jakby było wypowiedziane przez kogoś, kto doświadczył jakiegoś rozczarowania. Liczył na kogoś drugiego, ale okazało się, że ten go zawiódł. W związku z tym konkluzja: muszę liczyć na samego siebie. Czy to jest prawda? Czy człowiek musi liczyć na siebie? Wprawne oko dostrzeże w tym haśle, w tym zdaniu, że nie chodzi tu wcale o przykre doświadczenie. To zdanie w jednoznaczny sposób ocenia inne podejścia. Moglibyśmy je odwrócić. Nie umiesz liczyć, jeżeli liczysz na innych ludzi. Czyli to zdanie oskarża pewien sposób myślenia. Jeżeli liczysz na kogoś innego niż na siebie, to jesteś nieudacznikiem. Tak? Nic ci się nie uda. Innymi słowy, nie możesz nikomu zaufać. Tylko samemu sobie. Nie wiem, czy jesteśmy świadomi, jak bardzo ta prawda przenikła do naszej kultury i jest promowana na wiele różnych sposobów. Jej ślad znajdziemy w wielu hasłach, które od jakiegoś czasu ludzie chętnie wrzucają, na przykład na Facebooka. Coś w stylu: posłuchaj głosu swojego serca, idź za tym, co ono ci dyktuje, ono wie najlepiej, czego ci potrzeba, i tego typu rzeczy. Nie musiałem długo szukać, żeby znaleźć 2 takie hasła. Słuchaj głosu swojego serca. Tam ukryte jest twoje przeznaczenie i droga do szczęścia. Każdy z nas bowiem ma swoje unikalne cechy i jest niesamowicie cenny. Bez ciebie w całej układance brak jednego elementu. Naprawdę doceń siebie i ciesz się z tego, że jesteś sobą. Słuchaj głosu swojego serca, tam jest ukryte twoje przeznaczenie. Czyli nie świat na zewnątrz nam coś ma powiedzieć, nie inni, nie bliscy. Jeżeli chcesz odkryć, jak masz w życiu postępować, wsłuchaj się w samego siebie. I kolejne zdjęcie, jeszcze bardziej bezsensowne. Czasem trzeba iść za głosem serca, nawet tam, gdzie mu wolno. Tak? I widzimy tu czerwone serduszko. Czyli jeżeli serce każe ci zrobić coś złego i wiesz, że przełamiesz, że to jest grzech i tak dalej, jeżeli serce to każe, to najlepiej zrobisz, jeżeli go posłuchasz. I to jest ślad myślenia, że nie mogę nikomu innemu zaufać, tylko sobie. Więc ta idea ukryta za tym zdaniem pisanym na murze mówi nam nie tylko, że nie możemy na innych liczyć, ale mówi nam także, że zawsze powinniśmy liczyć na samych siebie. Że jeżeli masz komuś w życiu zaufać, to samemu sobie, swojemu instynktowi, głosowi swojego serca. Niestety żyjemy w czasach i w miejscu na świecie, gdzie idea, która stoi za tym wszystkim, stała się fundamentem sposobu myślenia. Czyli młody człowiek, czytając tego typu zdania, myśli: no tak, moje serce dyktuje mi najlepszą ścieżkę przez moje życie. Muszę temu zaufać i taką ścieżką pójść. I człowiek, który w ten sposób myśli, on tak naprawdę w to wierzy, że to się spełni, że głos jego serca to jest najlepsza droga przez życie. I młody człowiek, który tego słucha, buduje wszystko w swoim życiu na takim fundamencie. Dzisiaj ludzie wierzą w siebie, bo wydaje im się, że to jest najlepsza droga przez życie, że to przyniesie najlepsze rezultaty. Podobnie było w pierwszym wieku, w centrum cywilizowanego świata. Takie nadzieje tliły się w sercach ludzi bardzo mocno. I właśnie w tym miejscu, w tym czasie do Rzymu dotarły słowa apostoła Pawła, który zachęca tamtejszy kościół. Zobaczmy, Rzymian 12 rozdział. Apostoł Paweł mówi do nich: nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Apostoł Paweł napisał te słowa do kościoła w Rzymie, mając pewną nadzieję, że kościół będzie myślał inaczej niż świat. Świat wierzy, bo w co trzeba wierzyć, nie da się innej drogi obrać, że to, co dyktuje mi serce, to, co czuję gdzieś instynktownie, to jest najlepsza ścieżka. Apostoł Paweł mówi: mam nadzieję, że zanegujecie ten wzór myślenia i zamiast słuchać swojego serca, odkryjecie to, jaka jest wola Boga. Jeżeli zbudujesz swoje życie na przekonaniach mądrości tego świata, Biblia jasno mówi, czym to się kończy. I apostoł Paweł mówi dość mocno: nie bierzcie wzoru z tego świata. Dlaczego? Bo jest to błędny wzór. Jako Kościół potrzebujemy, mamy zadanie porównać ludzki sposób myślenia, który jest utrwalony w naszej kulturze. Mówiliśmy trzy tygodnie temu o tym, że jesteśmy, żyjemy w kulturze, gdzie jesteśmy sami dla siebie najważniejsi, tak? Dzisiaj mówimy o tym, że człowiek lubi ufać samemu sobie. Ma pewne wyobrażenie przyszłości, serce mu coś tam podpowiada i on tą ścieżką idzie i podobno będzie szczęśliwy. Jako Kościół chcemy ten sposób myślenia porównać z Bożym. Czy to prawda, że człowiek musi liczyć na siebie? Czy to prawda, że człowiek jest tak wspaniałą istotą, że może wszystko? Także usłyszeć głos własnego serca, przewidzieć ścieżkę przez życie, która będzie szczęśliwa i tak dalej. Apostoł Paweł powiedział kiedyś słowa, które na pierwszy rzut oka wydają się pasować do tego złudzenia, jakim żyje współczesny świat. List do Filipian, 4 rozdział, werset 13, pierwsze dwa słowa. Wszystko mogę. Gdyby nie było kolejnych słów, to te słowa byłyby zgodne z tym, jak dzisiaj myśli świat. Wszystko mogę. To jest Ewangelia tego świata. Możesz wszystko, uświadom to sobie. Gdybym był mówcą motywacyjnym, to nie mówiłbym dzisiaj o apostole Pawle, o liście do Rzymian, do Filipian, tylko bym mówił: uświadomcie sobie, że możecie wszystko. Każdy cel, jaki sobie dzisiaj wybierzecie, jesteście w stanie tam dojść. To jest tylko kwestia tego, żeby się wsłuchać w głos swojego serca. Więc apostoł Paweł zaczyna: wszystko mogę. Gdyby był zaproszony przez organizatorów takich spotkań motywacyjnych, byłby stadion zapełniony ludźmi i apostoł Paweł wypowiedziałby te słowa: wszystko mogę, to tłumy by podniosły wrzawy, oklaski, bo to jest Ewangelia tego świata. To jest to, w co człowiek chce wierzyć, że jest największy, że jest prawie wszechmogący. W sumie wszechmogący, skoro może wszystko. Ale apostoł Paweł, kiedy oklaski był cichy, powiedziałby dalsze słowa tego wersetu: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I tutaj tłumy zaczęłyby się irytować. Apostoł Paweł nie był człowiekiem wielkich słów. Kiedy stanął przed kościołem w Koryncie, stanął pełen słabości, tak jak mówi, z drżeniem, z niepewnym głosem. To nie był człowiek, który wypowiadał coś ex cathedra i wszyscy w to wierzyli. Nie był człowiekiem wielkich słów. ale za to był człowiekiem wielkich dokonań. Gdyby dzisiaj żył, organizatorzy spotkań motywacyjnych za wszelką cenę chcieliby go zaprosić na takie spotkanie na wielkim stadionie, bo apostoł Paweł w żadnym etapie swojego życia nie widzimy, żeby się poddał. Ciągle idzie do przodu, ciągle osiąga kolejne cele. I ten człowiek mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Gdyby apostoł Paweł zobaczył ten napis na murze, umiesz liczyć, licz na siebie, miałby przy sobie czerwoną farbę, to skreśliłby to i napisał, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Albo umiesz liczyć, licz na Boga. Tych słów nie wypowiedział człowiek, który tylko tak myślał, który gdzieś to przeczytał, przyjął teorię od kogoś innego i teraz tego naucza. To był człowiek, który nauczał dopiero wtedy, kiedy jego doświadczenie mu to pokazywało. I on w taki sposób żył. Rozdział wcześniej, apostoł Paweł pisze, zobaczmy, Filipian 3, 4. Chociaż ja także w ciele mogę pokładać ufność. Gdybyśmy zaczęli, wymazali chociaż, ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Gdyby apostoł Paweł stanął przed tłumami i powiedział, ja też mogę położyć ufność w ciele. To znaczy, że jest, nadaje się do tego, co robię. Wiem, gdzie zmierzam. Znam swoje kompetencje, znam wszystkie swoje dobre cechy. Wiem, jak ich użyć, żeby osiągnąć cel. I gdyby nie było słowa chociaż, to znowu tłumy mogłyby bić brawo. Tak, on wie, ile jest wart, wie, gdzie może jako człowiek dojść, zna cały swój potencjał, ma go zamiar wykorzystać w 100%. Ale apostoł Paweł nie mówi, ja także i w ciele mogę pokładać ufność, tylko mówi, chociaż ja także w ciele mogę pokładać ufność. I tam dalej potem zobaczymy, że z tego rezygnuje. Przeczytajmy może cały fragment. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny nie ma, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany w 8 dniu z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym, my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Apostoł Paweł, zanim się nawrócił, był modelem człowieka sukcesu. Może nie rozumiemy tutaj tego całego kontekstu, nie ma czasu to wszystko tego wyjaśniać, ale jeżeli ktoś z jego narodu patrzył na apostoła Pawła, wtedy jeszcze Szawła, przed nawróceniem, mówił, ten człowiek jest wzorem do naśladowania, jest bez zarzutu, wykorzystał cały swój potencjał, jest człowiekiem sukcesu. Apostoł wymienia tutaj listę swoich kompetencji, łącznie z tym, gdzie się narodził, w jakim pokoleniu. Miał wypisane te kilkanaście rzeczy, które czyniły go człowiekiem skazanym na sukces. Gdyby stanął przed tym tłumem, mówiłby, zobaczcie, to jest lista moich dokonań. Jeżeli ktoś z nas wszystkich może się pochlubić, że się nadaje do czegoś takiego, to ja najbardziej. I znowu tłumy zaczęłyby bić brawo, tak? Niesamowite, człowiek tak kompetentny, tak przygotowany, tak dobrze wykorzystujący każdą sposobność, żeby dojść do celu. Ale apostoł Paweł mówi, to wszystko, co było dla mnie kiedyś zyskiem, czym się chlubiłem przed takimi tłumami, uznałem za śmieci. Zmiął tą kartkę ze swoimi kompetencjami, powiedział, wyrzucam to do kosza, wyzułem się tego. Tłum byłby niezadowolony. Dlaczego? Bo tłum chce wierzyć w człowieka. Tłum chce usłyszeć, uwierz w siebie, jesteś silny, dasz radę. Osiągniesz wszystko, o czym marzysz. Wyobraź sobie ten cel i dąż do niego przez całe życie. Dasz radę. To jest Ewangelia tego świata, na którą jest popyt. Ale apostoł Paweł nie mówiłby Ewangelii tego świata, bo mówi, chociaż mam kompetencje i jestem najlepszy z was, to są śmieci. Ja się tego wyzbyłem. To nie jest potrzebne, żeby osiągnąć sukces. Człowiek chce słyszeć Ewangelię o człowieku, nie chce słyszeć Ewangelii o Chrystusie i o drodze do zaufania mu. I podobnie jest dzisiaj. Światu się wydaje, że najbardziej potrzebuje Ewangelii takiej ludzkiej. Po prostu motywacji do życia. Ale jako Kościół obnażamy tę ideę jako okropne kłamstwo. Cała idea życia dla samego siebie prowadzi do porażki. Idea zaufania samemu sobie też prowadzi do porażki. Życie w oparciu o własny plan to nie jest najlepszy sposób na te kilkadziesiąt lat, które mamy tutaj na ziemi. Człowiek w zaufaniu do samego siebie zapomina, kim tak naprawdę jest. Skąd przyszedł, dokąd zmierza. Popatrzmy na fragment z listu Jakuba, który mówi o takim przypadku. Teraz wy, którzy mówicie, dzisiaj albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok. Będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się okazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Człowiekowi wydaje się, że jest prawie Bogiem. Jest kwestia wyobraźni. Tak wyobraź sobie, że możesz wszystko. A autor listu Jakuba mówi, no popatrz, czym jest twoje życie. Jesteś parą, która się ukazuje na krótko i zaraz znika. Człowiek chełpi się. Myśli o sobie zbyt wiele. Myśli, że jest wszechmogący. Doda słowo prawie, bo nie wypada mi myśleć tak ostatecznie. Ale jest to jedno wielkie kłamstwo, jest to złudzenie, w którym człowiek żyje. Jesteś Bogiem? Ty, który nawet nie wiesz, co jutro będzie? A człowiekowi wydaje się, że przewidzi całą przyszłość. Pojadę tam, zrobię, zarobię, będę szczęśliwy. Nie jesteś Bogiem. Jesteś parą, która się ukazuje na chwilę i zaraz znika. Nie wiesz nawet tego, co jutro się stanie. Więc człowiek może prowadzić życie według własnej mądrości. Człowiek może czuć się wszechmogący. Człowiek może oprzeć całą swoją nadzieję na przyszłość, na tym, co wypracuje, na jakiś plan, krok po kroku do celu. Może słuchać głosu swojego serca i iść za nim, nawet jeżeli to są jakieś złe rzeczy. Może. Ale skoro nawet nie wie, co będzie jutro, to jak chce zapewnić sobie świetlaną przyszłość? Więc apostoł Paweł, zaufanie do siebie, do swoich zdolności, byłby najlepszy z nas. On to wziął z mną i wyrzucił do śmieci. Powiedział, uznaję to za śmieci, byle znaleźć się w Chrystusie, byle ufać Jemu. Poleganie na sobie jest to fatalny przepis na życie. Więc apostoł Paweł twierdził, umiesz liczyć? Licz na Boga, a nie na siebie. Ja dzisiaj mówię to samo. Jeżeli umiesz liczyć, to licz na Boga. Albo słowami Księgi Przysłów. Z całego serca Bogu zaufaj Nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o nim na każdej drodze, a on twoje ścieżki wyrówna. Albo słowami psalmu 31, który był tu cytowany dzisiaj w czasie śpiewania. Ja i ty nie wiemy, co będzie jutro. Daleko nam do bycia wszechmogącym. Nie wiem, co będzie jutro, ale Bóg wie. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na własnym rozsądku. Myśl o nim na każdej drodze, a on twoje ścieżki wyrównał. Przestałem wierzyć w siebie i swój plan dla własnego życia, kiedy miałem 19 lat. Wcześniej to było fundamentem mojego sposobu myślenia. Miałem plan, wiedziałem, co chcę osiągnąć, miałem wrażenie, że będę szczęśliwy. Ale cały mój plan, dzięki Bogu, poskładał się jak domek z kart. Nic z niego nie zostało. I wtedy zrozumiałem tę lekcję. Pamiętam moją modlitwę do Boga z prośbą, żeby On mnie prowadził, bo moja mądrość jest wyczerpana. I Bóg poprowadził mnie ścieżkami, które nie były moim planem. Nie miałem takich zamiarów być w tym miejscu, w tym wieku. A dzisiaj, jak patrzę wstecz na swoje życie, to jestem pod wrażeniem. Ale nie pod wrażeniem swojej osoby, ale pod wrażeniem tego, jaki jest Bóg, w jaki sposób działa i wypełnia swoje obietnice. Działy się w międzyczasie rzeczy po ludzku niemożliwe. A jeżeli nawet po ludzku możliwe, to nie do zrobienia przez kogoś takiego jak ja. Moje życie jest dowodem na to, że Bóg, jeżeli coś buduje, coś daje, to daje to z łaski. Nie dlatego, że człowiek na to zasłużył albo wypracował. Człowiek buduje swoją nadzieję na przyszłość w oparciu o jakąś ideę. Słuchanie głosu własnego serca. Chyba nie ma gorszej idei, której można poświęcić swoje życie. Można by tu zaprosić osoby, które tego głosu posłuchały, ale nie miesiąc po tym, jak go usłyszały, tylko parę lat. Mogły to być osoby nie z naszej wspólnoty, gdzieś daleka stąd, odtąd. Co by powiedziały? Słuchałem głosu swojego serca i doszedłem do wspaniałego miejsca? Może niektórym się to udało, może. Jak owca bez pasterza ma jakieś szanse trafić na pastwisko, ale owca raczej ma inną tendencję. Owca jest głupia, zawsze trafi w najgorsze miejsce, w trudne, gdzieś się uwikła, a potem cierpi. Więc Bóg taką ścieżką mnie poprowadził i teraz, kiedy patrzę w przyszłość, to jest w moim sercu ogromna nadzieja. Nie dlatego, że ja mam jakieś kompetencje, nie dlatego, że coś wypracowałem, ale z powodu tego, jaki jest Bóg i że On spełnia swoje obietnice. I to jest natura wiary, o której mówił apostoł Paweł. On miał szereg swoich kompetencji. Wyrzucił je do śmieci. Bo liczy się Bóg i Jego działanie w życiu. W tym tygodniu miałem czas skupienia z jednym z moich przyjaciół. Siedzimy na terenie dworca tutaj w Bielsku pewnego ranka i w pewnym momencie on mówi do mnie: Dawid, wiesz co? Dzień przed moim ślubem modliłem się: Boże, poprowadź moje małżeństwo. Niech się dzieje to, co Ty chcesz, Twój plan dla nas razem. Nie pozwól mi tego popsuć. I czytaliśmy wspólnie pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, zobaczmy. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Boże, nie pozwól mi popsuć mojego życia. To To jest postawa przeciwna do chełpienia się. Ja wiem, co mam w życiu zrobić. Ja wiem, jak dojść do celu. Ja mam wszystko określone. Jestem przygotowany, jestem kompetentny, jestem najlepszy z was i tam dojdę. Bóg poniży to, co się dzisiaj chełpi. Jest to kwestia czasu. A wywyższy to, co jest w oczach świata słabe. Boże, nie pozwól mi zepsuć mojego życia. Ty nas prowadź, bo my sami jesteśmy nieudolni, jak owce, które potrzebują pasterza. Bóg poniży wierzących w siebie. Nie będą mogli popatrzeć w oczy tym, którzy byli w ich oczach słabi, a tych, którzy się chlubią Chrystusem, to znaczy mówią, że wszystko mu zawdzięczają, że ich życie jest dowodem na to, że Bóg jest wielki, a nie człowiek. Takich Bóg wybrał i takich powiedział, że wyróżni. Jest to tylko kwestią czasu. Więc świat nam mówi pewne kłamstwo, umiesz liczyć, licz na siebie. Najlepsze, co możesz zrobić ze swoim życiem, to słuchać głosu swojego serca. On cię zaprowadzi do szczęścia w życiu. Jest to jedno wielkie kłamstwo. To kłamstwo zobaczymy także w spotkaniu zaraz po przerwie w kawiarence. Zobaczymy, że oprócz liczenia na Boga, co jest naturą wiary w Niego, możemy liczyć także na innych ludzi. Poznamy osobę, która zajęła się apostołem Pawłem niedługo po jego nawróceniu. On przed nawróceniem liczył na siebie. On przewodził, on był liderem. Na niego wszyscy patrzyli jak na wzór do naśladowania. Ale po nawróceniu, kiedy spokorniał, był zależny od innych. Poznamy postać Barnaby, który pomógł Pawłowi w pewnym etapie jego życia. Zachęcam do uważnego czytania podczas grupy i dziękuję.